Pojedliśmy, smaczne było. Dziękujemy tym, co przygotowali. I teraz mamy też smaczny posiłek dla nas, który Pan przygotował. Rozważałem coś takiego, z czym chcę się Wam podzielić, abyśmy dzisiaj spojrzeli, ponieważ żyjemy w takich szczególnych czasach, szczególnie te wydarzenia, które w świecie wszyscy czekają, co będzie z tym Trumpem. Wiele materiałów jest o tym, że były proroctwa, że on będzie prezydentem. Nie wiadomo, czy to były od Boga proroctwa, dopiero okaże się, znaczy on już został wybrany, ale dalej jest nie wiadomo, jak będzie z nim, bo gdzieś jakieś przepowiednie gdzieś tam wygrzebują, że będzie taki prezydent, kiedy będzie koniec, że po prostu nie dojdzie do jego prezydentury. I więc w związku z tym, patrząc na wydarzenia, a mamy patrzeć, bo Jezus powiedział, patrzcie się, tu jest też podłoże Izraela, o czym wiemy, jaką rolę odegra Izrael jako to drzewo figowe i wiemy te wydarzenia, które są w świecie tam teraz w tych zmianach właśnie prezydentury amerykańskiej, że co tam dalej będzie z tym Izraelem. Więc to wszystko, jak na to patrzymy, to widzimy, że coraz bliżej i ludzie tego świata, na pewno słyszeliście takie różne opinie ludzi, co to się wyrabia w tym świecie, co to się wyrabia w tym świecie. I każdy się zastanawia i przede wszystkim strach, ciągły strach. Mi się wydaje, że ludzie już się przyzwyczaili o tym zagrożeniu nuklearnym, że w jednej chwili i ludzkość może zniknąć. Już nawet o tym nikt nie myśli, ale boją się innych rzeczy, jak właśnie tych ekonomicznych kryzysów, czy też jakichś innych wydarzeń, które mają, niby miałyby przyjść z różnych domysłów. Ale my jak patrzymy, więc ja się kiedy na tym zastanawiałem i dzisiaj chciałem mieć takie bliższe poznanie i przyszedł mi taki obraz, w zasadzie jeden i drugi, obraz z Biblii, obraz przed potopem i obraz po potopie. Jeszcze to, kiedy my będziemy zastanawiać się nad tym, myślę, długo nie będę rozważał, bo znamy Biblię, znamy opis tych wydarzeń, jeżeli chodzi o potop czy po potopie Sodomę i Gomorę, więc i mamy trzeci, możemy sobie teraz to, co już żyjemy w tej rzeczywistości i tak porównać. I dzisiaj robiłem taką panoramę porównania. Przed potopem, po potopie i obecnie. Wiemy może tak w skrócie, że Biblia pisze tak o tym okresie przed potopem. I to nam starajmy się wyobrazić, porównując do czasów ostatecznych, bo na to są potwierdzenia ze Słowa Bożego i będę cytował, ale spróbujmy sobie właśnie tak porównując. Więc co Słowo Boże w Starym Testamencie, że ogromna, to jest przed potopem, ogromna była niegodziwość człowieka na ziemi i każda skłonność myśli jego serca przez cały czas była wyłącznie zła. I kiedy to jest przed potopem. Co Jezus powiedział? Jezus powiedział, a jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Czyli to, co Jezus powiedział, daje nam do myślenia, żebyśmy zobaczyli, jak było przed potopem, za czasów Noego, bo Jezus mówi, jak było za Noego, tak będzie za czasów przyjścia Syna Człowieczego. A teraz jaki jest czas? Czas łaski wiemy, ale jest czas przyjścia Syna Człowieczego. Więc ogromna była niegodziwość człowieka na ziemi i każda skłonność myśli serca jego przez cały czas była wyłącznie zła. Ziemia została napełniona przemocą. Zobaczmy, jak teraz patrzymy na każde te newsy, które są, to ciągle przemoc. Przemoc, jak włączy, to tylko o przemocy. Wszystko, nawet filmy. Zobaczcie, kiedyś, jak pamiętamy, chciało się aż oglądać jakiś romantyczny, jakiś przyrodniczy film, coś taki, życiowy film. A teraz to wszystko dla młodzieży, tego nie ma. Młodzież tego nie ma. Czym karmiona jest? Przemocą. Już od zarania. Zobaczmy, czy nie żyjemy właśnie w takiej... I wtedy takie czasy były. Ziemia została napełniona przemocą. Wszelkie ciało zrujnowało swą drogę na ziemi. To jest przedstawiony obraz przed potopem za Noego. I Noe żył w takich czasach. Ale teraz spójrzmy na Noego, bo Noe też obrazuje nas jako ludzi wierzących, bo to był człowiek wierzący. Całe jego otoczenie, wszystko jego te uwarunkowania, w jakich on żył. Podobnie my. Podobnie my jesteśmy jako Noe. Wtedy był tylko jeden Noe i jego rodzina, a teraz jest nas więcej. Jest rzesza chrześcijan, ludzi, którzy uwierzyli w Boga i w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Więc każdy z nas w pewnym wymiarze jest takim Noe. I on żył w takim świecie. Miał pewną, na pewno jakąś rozterkę. Ale co tu jest charakterystyczne, jeżeli charakteryzujemy Noego? Też chciałbym, żebyśmy to odnieśli do nas, czy tacy jesteśmy. Noe charakteryzuje się posłuszeństwem. To, co się wydarzyło, usłyszał głos od Pana i to, co on zaczął robić, robił w posłuszeństwie. On dokładnie, zwróćmy uwagę, że budując arkę dla ocalenia siebie i rodziny, buduje bardzo dokładnie. Wszystko dokładnie. Tam jest naprawdę z precyzją to zrobione. I Noe jest zobrazowany jako człowiek posłuszny. I Pan chce, i Noe miał błogosławieństwo, i Pan nam będzie błogosławił, kiedy będziemy posłuszni głosowi Bożemu. Głosem Bożym jest Jego Słowo. Głosem Bożym jest Jego Duch Święty, która do nas mówi. Więc kiedy w naszym życiu będzie posłuszeństwo, wtedy zachowamy nasze życie, tak jak Noe zachował swoje życie. I wiemy, jaki był finał tego wszystkiego. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę coś ciekawego w tym wszystkim, że Noe, że w zasadzie deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. Bardzo długo, długo padał. Można sobie wyobrazić, co ci ludzie przeżywali, jaka była dla nich tragedia. Na pewno nie jeden sobie przypomniał to, co Noe mówił do nich. Lekceważyli, naśmiewali się. Mogli wygadywać różne rzeczy. I my podobnie przeżywamy, ludzie tego świata szydzą. Zobaczmy, co robią teraz z chrześcijaństwem, jak zostało chrześcijaństwo odsunięte w ogóle od życia. Więc w podobnej sytuacji my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże jesteśmy. I kiedy mija te 40 dni, Noe w oczekiwaniu, można by się zastanowić, skąd on wiedział, że akurat już koniec będzie tego deszczu. Koniec będzie tego wszystkiego. Tutaj dowiadujemy się, że Noe wypuścił kruka, ale on wrócił. Kruk wrócił. Czyli wody jeszcze nie opadły. Później jest napisane, że wypuszcza gołębice. Ale i ona też wróciła. Czyli cały czas Noe oczekuje. Zaczyna działać. I robi kroki wiary. Wypuszcza kruka, wypuszcza gołębice i oni powrócili. Poczekał jeszcze 7 dni, jest napisane, i wypuszcza znowuż gołębice, w zasadzie gołębia, a ten wrócił, jest napisane, z listkiem drzewa oliwnego. Wspaniałą wiadomość mu ten gołąb przyleciał i mu przywiózł. Wspaniałą wiadomość. Czyli zobaczmy tutaj na Noego, który też przeżywał tam. To jest próba jego wiary była. I to jest nasza też próba. Też w jakiś sposób oczekujemy, tak jak on oczekiwał tego końca, kiedy będzie to wyzwolenie z tej arki, kiedy będzie mógł z rodziną wyjść, aby normalnie funkcjonować. On w tym uciśnieniu takim, tam w tych komnatach, razem z całą to, co zgromadził, to, co Bóg mu kazał zgromadzić, i on w oczekiwaniu. Ja uważam, my tak samo jesteśmy w pewnym sensie ściśnięci. W pewnym sensie może tak jak jemu było, może i niewygodnie, ale też w takim oczekiwaniu czekamy, aby przyszła ta wiadomość. Myślę, że też w podobny sposób próbujemy odnaleźć ten czas, kiedy będziemy mieli tą wolność. Czy to, niektórzy pytają, czy to będzie za mojego życia, kiedy Chrystus przyjdzie? Czy nie każdy o tym myśli? Prawie każdy. Myślę, że wszyscy myślimy, czy to będzie za naszego życia? Więc Noe wychodzi z arki, wypuszcza wszystkie zwierzęta i później co czyni Noe? Też taki charakterystyczny werset, bardzo przemawiający. Potem zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę Panu. Wyraził dziękczynność. Taka była w tamtych czasach forma przekazu, forma wdzięczności dla Boga przez człowieka. Budowali ołtarze. I on buduje ołtarz i składa ofiarę Panu. Wyraża wdzięczność. Więc ten obraz tutaj przed potopem i później po potopie obrazuje nam nasze życie, to, które mamy. My jesteśmy teraz przed tym potopem. I bo tak Chrystus powiedział. A jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. To Jezus powiedział. Żyjemy w takim czasie. I teraz zobaczmy, co się dzieje po potopie. Rodzina się rozrasta, Noego, i ludzie normalnie zaczynają funkcjonować. I przychodzi znowuż trudny czas. Przychodzi czas, o którym Biblia pisze, to jest czas Sodomy i Gomory. Często my używamy takiego stwierdzenia. Mówimy jak Sodoma i Gomora. Nie? Jak Sodoma i Gomora. Bo tutaj ten obraz przedstawiony w Biblii, Sodomy i Gomory, odnosi się wyraźnie do naszych czasów. Czytajmy o tym apostoł Piotr w drugim liście, drugi rozdział, 7-8 wiersz pisze tak. Wielce udręczony rozpasaniem, jakiemu się oddawali ludzie, urągając prawu, a tym, co widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, dzień w dzień zadawał męczarnie swej prawej duszy z powodu ich bezprawych uczynków. Tutaj mamy innego człowieka, Lot. I Lot znowuż, podobnie tutaj jak Noe, żyje w takich trudnych okolicznościach, w trudnych czasach, bo tutaj zobaczmy, jakbyśmy teraz wgłębili się jeszcze do Starego Testamentu, tam więcej mamy opisane, jakie to były czasy Sodomy i Gomory. Tam jest mowa również o homoseksualiście, o homoseksualizmie i o wielu innych rzeczach. Zobaczmy, ale tutaj już apostoł Piotr, mówiąc o trudnych czasach, przedstawia nam Lota jako człowieka, który był też tak ściśnięty, podobnie jak Noe, podobnie jak my jesteśmy ściśnięci. Dlatego Piotr miał świadomość, to człowiek, który pisał z natchnienia Ducha Świętego, o takim ściśnięciu, więc w związku z tym przedstawia tutaj nam życie Lota w czasach Sodomy i Gomory. Więc później wiemy, jaki jest finał, już nie będziemy tu, bo znamy z Biblii, jaki jest finał Sodomy i Gomory. Ale Lot jest uratowany. Zostaje tylko też taki symboliczny to, co się stało z jego żoną, kiedy po prostu odwróciła się. Bóg mówi, nie odwracaj się. Bóg mówi do nas, nie odwracaj się. Odwracanie to znaczy, że wracamy do starego naszego życia. Tu było nasze stare życie. To była granica, którą przeszliśmy do nowego życia z Chrystusem. I teraz, jeżeli wracamy się, tak jak oglądnęła się żona Lota, to jest niebezpieczne. Już same zbliżenie się to do tej granicy. I często jesteśmy gdzieś w naszych różnych sytuacjach naszego życia, gdzieś na granicy. Bardzo niebezpiecznej granicy. I dlatego musimy uważać. To nam obrazuje tą ostrożność, żebyśmy byli ostrożni. Dlatego Piotr tutaj tak przedstawia właśnie tego Lota, który był udręczany tym, że ludzie urągali prawu. I żyjemy w takich czasach. Jest urąganie prawu Bożemu. Bóg jest odsuwany, na margines zsuwany. Nawet media ostatnio podały, że chrześcijaństwo jest w obecnych czasach jest najwięcej, najbardziej prześladowaną religią. Co chrześcijanin złego robi? To, że prowadzi święte, uświęcone życie? Żyje sprawiedliwie? Co złego robi? Jakie zagrożenie? Ale diabeł nienawidzi chrześcijan. I więc w związku z tym, o tym uciśnieniu pisze również apostoł Paweł, tam znajdujemy, jak on był uciskany. Nawet pisze przez braci. Wow, przez braci? On pisze. Ostatnio rozmawialiśmy na temat pracy z pastorem Danielem i on zacytował wspaniały taką sytuację, co apostoł Paweł pisze. Pisze, że otworzona została droga dla niego, otworzone pole zostało, ale tam wielu jest co? Przeciwników. Zobaczmy, pole Boże otworzone do siania, do pracy, a tam jest wielu przeciwników. I tutaj nawet apostoł Paweł nieraz używa właśnie, że nieraz jego bracia, rodzeni bracia, znaczy nie rodzeni, tylko bracia w Chrystusie, są przeciwnikami. Właśnie to jest to uciśnienie, które diabeł wytwarza wokół nas, aby nas zniechęcić, aby nas trzymać pod taką kontrolą, w takim strachu, zniechęcać. Dlatego też, patrząc na te obrazy, od razu mamy finał. Mamy finał, co się stało, kiedy przyszedł potem finał, jeżeli chodzi o Noego, jego życia. Mamy finał Lota i taki sam finał spotyka nas. To jest cudowny koniec, cudowny finał. To, co apostoł Paweł pisze, że wiarę zachowałem, biegu dokonałem, poczekuje mnie korona. Także, wiecie, te obrazy takie negatywne, tego uciskania, tego bezprawia, w jakim żyjemy, jakim żyli tutaj w czasach przed potopem, czy później po potopie i teraz w tych czasach, ten trzeci obraz, widzimy, że mimo wszystkiego tamci przetrwali, byli cierpliwi, posłuszni, znosili i wspaniały finał. Noe uratował całą rodzinę, siebie i całą rodzinę. Lot tak samo ratuje siebie. Zobaczmy. I tak samo my jesteśmy uratowani w Chrystusie. Amen? Możemy powiedzieć amen? Dlatego też patrząc na tych mężów Bożych, starotestamentowych, gdzie w Nowym Testamencie apostołowie pisząc list do Kościoła dają ich jako wzór, jako przykład, to dla nas powinna być zachętą. Zachętą do właśnie do takiego oddanego życia, mimo tego ucisku, mimo tych trudnych sytuacji. Ja dzisiaj rozmawiałem z bardzo ciekawym człowiekiem. On chce odwiedzić nasz kościół. To jest ciekawa historia. I co on mi powiedział? Tak się zapasjonowałem tym, jak on tak wspaniale to ujął. Jego historia jest, rodzice byli w niewoli niemieckiej, tam na roboty ich wysłali. On się tam urodził. Rodzice się nawrócili, ojciec został pastorem i stamtąd przenieśli się do Brazylii. On się wychował w Brazylii. Mówi tak, jestem Polakiem, urodzony w Niemczech, wychowany w Brazylii, mieszkam w Ameryce. Taki fajny człowiek. I opowiada, zaczął opowiadać swoją historię. I w tym, co on opowiadał, i on teraz on już ma swoje lata, ma 72 lata, mówi, teraz już przestaje pracować zawodowo i chce dla Pana pracować. I powiedział, pastorze, nie tylko, że chcę dla Pana pracować, ale całe moje życie było dla Pana. Wiecie, i on, co jest bardzo ciekawe, kiedy byli w Stanach, mówił, że od zera zaczynał i dorobił się fabryki. Mówi, 70 ludzi zatrudnia w swojej fabryce. On jeszcze pracuje do końca tego roku, przekazuje tą fabrykę dla zięcia i syna. I on mówi tak, nic nie miałem, mówi, od zera zaczynałem, Bóg mi błogosławił. I fabrykę tak mi Bóg, Pan pobłogosławił, że 70 ludzi zatrudniam. I mówi tak, ale cały czas dla Pana pracowałem. Mówi, bo kiedy byliśmy w Brazylii, tam udzielał się. Mimo, że pracował zawodowo, ale udzielał się. Został pastorem. Został ordynowany na pastora. Przyjechał, kiedy do Stanów przyjechali, tam też biznes prowadził, Bóg go błogosławił, ale byłem dalej pastorem, dalej ewangelizowałem ludzi. Mówi, nawet swój dom udostępniłem. Mówi, Polakom, chciałem coś zrobić dla Polaków. Mówi, udostępniłem dom, żeby grupy domowe zrobić. Zaczęli przychodzić i później no, musiałem zrezygnować. Mówię, ciekawe. No zaczęli mi zazdrościć. Tak ciekawie to ujął. Więc to, co on mówił dzisiaj, ja byłem mocno zbudowany, bo on opowiedział swoje życie. On mi nie musiał, ale tak dał mi do zrozumienia, to świadectwo dało mi do zrozumienia, że możesz mieć błogosławieństwo w pracy zawodowej, w swoim biznesie, możesz się udzielać. On jest tego przykładem. Mamy tutaj, bardzo dobrze poznaliśmy pastora Marcio. Tak samo, od zera zaczynał. Bardzo biznes rozwinął, ale jego serce jest dla Chrystusa. Przecież ci, co go znają, jak jeździmy do Brazylii, poznaliśmy go, czy jak on tu przyjeżdżał, naprawdę ma serce dla Chrystusa. To jest niesamowicie widzieć takich ludzi. I my możemy być tacy. Dlatego chciałbym zakończyć, mówiąc tutaj o tych obrazach, w jakich czasach żyjemy, ale to nie znaczy, że mimo, że jesteśmy uciskani w różny sposób, że dla Pana nie będziemy pracować. To nie, tak jak dlaczego podałem przykład tych ludzi, którzy mimo, też oni w biznesie tragedii mogli różne przeżywać, ale trwali w Panu i pracowali dla Pana i też Bóg ich błogosławił. I to jest, że jest możliwe. I dlatego ja mówię, chciałbym zachęcić, że czym więcej będziemy pracować dla Pana, będziemy oddani dla Pana, Bóg będzie nas naprawdę zaopatrywał, chciałem powiedzieć, tak zachęcić. Nie martwmy się, jeżeli nasze serce będzie związane bardzo blisko z Panem, Bóg będzie nas zaopatrywał. Dlatego też na tym chciałbym zakończyć, zachęcając, bo tutaj dzisiaj jak siedzieliśmy przy stole, tak wystraszyłem. Powiedziałem, mam to takie słowo dzisiaj. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie poginiecie. Tak powiedział Chrystus. To prawda, Chrystus tak powiedział. Także ja nie straszę, że jak się nie nawrócimy, bo jesteśmy nawróceni. Bo on powiedział do ludzi niewierzących. Nie? My mamy inne słowo zachęty, żeby po prostu jeszcze bardziej pracować dla Pana. Więcej i więcej. Ja nie wiem, czy wam mówiłem o tym przykładzie, kiedy odwiedziłem pastora Chydzika i siostrę Tatianę, ci, którzy ich znacie, bardzo zacni ludzie, oddani bezgranicznie dla Boga, całe ich życie to dla Boga, wspaniałe świadectwo ich życia i służby. Wiecie, kiedy ich odwiedziłem w ich domu, mimo że ona na wózku inwalidzkim jest, mimo że on nie może mówić, tylko pisze, wszystko słyszy, rozumie, nie może mówić. Wiecie, tak na rozum to tak myślę, to tylko by, jak to się mówi, no różnie można pomyśleć, ale wiecie, kiedy byłem tam przez godzinę czasu, byłem mocno zbudowany, że oni się nie załamują. Czasami coś nam doskwiera, coś tamtego, czegoś i tak zaczynamy narzekać. Oni nic nie narzekali. Oni całą godzinę wielbili Pana tą relacją, tak tą grzecznością w odnoszeniu się do siebie. No to ja tam byłem jeszcze z jednym bratem. I po prostu zobaczyłem, że można, mimo różnych doświadczeń, mimo można by zapytać, dlaczego ci ludzie przechodzą. Bóg wie, my nie powinniśmy sędziami być dla takich sytuacji. My powinniśmy po prostu patrzeć na ich postawy, że mimo wszystko oni kochają Pana. Halleluja. Dlatego też zachęcając każdego z nas, kiedy pójdziemy do domów, przemyślmy to, co słyszeliśmy o tych trzech obrazach, czyli w jakich żył Noe, Lot i w jakich my żyjemy. Niech to będzie dla nas zachętą, że możemy jeszcze coś dla Pana zrobić. Możemy coś dla Pana. Wiecie, nawet ludzie, którzy są na emeryturze, mogą coś zrobić dla Pana. Nawet możesz coś zrobić. Ktoś, nieraz wiele ludzi, szczególnie jestem tak jakoś nieraz zaskoczony, że ludzie, którzy mają czas, są na emeryturze i mogliby coś zrobić dla Pana. Mówię, no co ja mogę dla Pana zrobić? No, jak byłbym młodszy, albo tego, tam w jakiejś pozycji, albo coś, ale co ja mogę? Nieprawda. To kłamstwo diabła. To kłamstwo diabła. Możesz. Możesz. Właśnie podaję przykład. Pastor Chydzik nie może mówić, nie może już kazań głosić, ale on codziennie pisze na komputerze kazania i wysyła już do setek ludzi. Już od wielu słyszałem. Otrzymuje od pastora Chydzika kazania, które on pisze. Może? Można? Widzicie? Może każdy z nas, obojętnie w jakim wieku jesteśmy, możemy się zaangażować. Tu nawet w kościele drobną rzecz robić. A ona będzie większa czasami, jak może nawet i moje niektóre rzeczy, które robię jako pastor, czy pastor Daniel, czy ktoś jakiś starszy zboru. Drobną rzecz, którą dla kościoła zrobisz. Dlatego chciałbym, aby zachęcić, abyśmy jeszcze bardziej dla Pana pracowali. Przyjmujemy tą zachętę? To ona wynika ze Słowa Bożego. Marek tylko powiedział. Dobrze, żartuję. Dobrze, kochani, fajnie. Także tak jak Pan jest z nami, tak przyjdziemy do Niego, bo On tu jest. Mamy tą gwarancję, to zapewnienie. Amen. Także powstańmy, aby Pana uwielbić i też zwrócić się z naszymi prośbami. Jakiekolwiek prośby macie, proszę powiedzieć. Pamiętajcie, bracia i siostry, o tych modlitwach naszych, które mamy, tą listę próśb. To jest bardzo ważne, żeby zawsze zanosić, żeby codziennie zanosić to, co mamy w naszych prośbach. Dobrze, kto ma potrzebę, niech podniesie rękę.